Witamy Państwa bardzo serdecznie. Asi, dziękujemy za to, że nas dzisiaj realizuje. No i tak, mamy już na dobre sezon żużlowy rozkręcony i takie Grand Prix w Pradze, no to już trzecie Grand Prix w tym sezonie, ale w końcu Grand Prix, które przebiegło tak bez żadnych problemów z torem. No i od razu powiedzmy, bez żadnych problemów z torem, no od razu widać wynik naszych reprezentantów rewelacyjny. Jarosław Hampel na drugim miejscu, a Maciej Janowski na trzecim miejscu, czyli dwóch Polaków na podium. Wygrał Brytyjczyk Tai Woffinden, on wygrał już trzeci rok z rzędu w Pradze. Szkoda mi tylko właśnie Janowskiego, bo do półfinału po prostu jeździł bezbłędnie, wygrywał wszystko, ale tutaj Łukasz, no jeżeli ktoś nie wierzy, to może odsłuchać audycję tydzień temu. Ja trochę narzekałem na Janowskiego, że słabo sobie radzi w tym cyklu Grand Prix, a ty, ja powiedziałeś, że spokojnie, żeby za dużo jeszcze złego na niego nie mówić, no i proszę.
No nie wiem, z czego wynikła ta nagle zwyżka formy Macieja Janowskiego, ale oczywiście bardzo się z tego cieszymy. Ja już poprzednio mówiłem, że ten zawodnik startuje pierwszy sezon w cyklu, a więc dopiero zbiera to doświadczenie. No ale jeżeli będzie tak się prezentował, to naprawdę możemy mieć z niego dużo pociechy. Tak jak powiedziałeś, po pierwszych 20 biegach, czyli po tym pierwszym etapie rywalizacji, on tam zajmował pierwsze miejsce, ponieważ zdobył komplet punktów. No i troszeczkę szkoda tego występu faktycznie finałowego, bo ten wynik mógł być jeszcze lepszy. No ale naszych reprezentantów pogodził, tak jak wspomniałeś, Woffinden. Oczywiście Jarosław Hampel raczej nie zaskoczył, bo to nie jest jego pierwsze podium w Pradze.
Tak, zgadza się. Na czwartym miejscu, tak woli uzupełnienia, Nicky Petersen. Tylko to tak mówimy tymi miejscami, a w Grand Prix oczywiście liczy się ilość zdobytych punktów poszczególnych zawodników. No i Woffinden zdobył tych punktów 18, tyle samo co Janowski. Hampel 13, a 15 Petersen. No i dzięki temu możemy popatrzeć na klasyfikację generalną. Tam zdecydowanie rysuje nam się taka trójka faworytów w tym sezonie, chociaż Hancock też pewnie będzie się jeszcze liczył. Pierwszy jest Woffinden, 40 punktów, później Petersen 34, no i Hampel 31, Hancock ma tych punktów 27. 18 punktów Janowskiego spowodowało, że już awansował na siódme miejsce, ma tych punktów 23. Co do Krzyśka Kasprzaka, czyli wicemistrza świata z ubiegłego roku, aktualnego wicemistrza świata, no on w tym sezonie tak jest i w kratkę, ale raczej gorzej niż lepiej. W Pradze zajął 13 miejsce, tych punktów uzbierał 4, no i w generalce jest dopiero 12 z 17 oczkami na koncie.
No tylko w jego przypadku pozostaje mieć nadzieję, że to co najgorsze on już ma za sobą, bo naprawdę nie chce mi się wierzyć, że zawodnik, który w zeszłym sezonie przez cały czas jeździł naprawdę bardzo równo, na bardzo wysokim poziomie, teraz będzie miał taki sezon zupełnie zmarnowany, no ale oczywiście to były dopiero 3 turnieje, więc jeszcze ten czas na odrobienie strat oczywiście będzie.
Tak, jeszcze większość tych turniejów Grand Prix, szczególnie te turnieje w Polsce, przed nami, ale znamy też skład Polaków naszej kadry na drużynowy Puchar Świata, ten półfinał, bo musimy się oczywiście do tego Pucharu Świata zakwalifikować do finału, ale półfinał jedziemy u siebie w Gnieźnie, no i trener Marek Cieślak, no nie wiem, czy zaskoczył, raczej nie. No wprawdzie nie powołał właśnie wicemistrza świata, ale on jest w słabszej formie, ale powołał takie: Jarosława Hampela, Przemysława Pawlickiego, Macieja Janowskiego, Bartosza Zmarzlika, no i rezerwowym będzie Piotr Pawlicki, dwóch juniorów praktycznie.
Tak, ale patrząc na to, jak ci wszyscy wymienieni żużlowcy prezentują się w naszej lidze, to można być naprawdę pełen optymizmu i kto wie, czy tutaj Duńczycy nie zostaną zdetronizowani z tego tronu, bo naprawdę każdy z nich jeździ świetnie w lidze, Zmarzlik mimo młodego wieku również. No, jest młody ten skład, ale nie można im odmówić naprawdę tego, że znajdują się w znakomitej dyspozycji.
Jarosław Hampel jest najlepiej punktującym zawodnikiem w naszej lidze, czyli najlepszej lidze świata. No a też po tych młodych można się spodziewać walki. Oni na pewno nie odpuszczą. No i kto wie, no jeszcze parę lat temu dwa nawet ci zawodnicy zdobywali młodzieżowy Puchar Świata, a teraz mogą zostać mistrzami świata drużynowymi już jako seniorzy. I tak bardzo szybko jeszcze przechodzimy do naszej Ekstraligi Żużlowej, bo tam kolejna kolejka została rozegrana. Nie wiem, Łukasz, czy się zgodzisz, ale bardzo ciekawy jest w tym sezonie. No naprawdę te drużyny zbudowały takie składy, że wszystko jest możliwe. Co było widać po hicie kolejki, w którym sensacyjnie Unia Leszno na swoim torze przegrała z KSM Toruń.
Ta porażka była co prawda minimalna, bo ponieważ było to 44-46, ale patrząc na to, jak Biki jeżdżą na swoim torze, to rzeczywiście jest to niespodzianka dużego kalibru, chociaż przyznajmy też, że w końcu KS Toruń ma optymalny skład do dyspozycji, trener tej drużyny.
Tak, jest Leszno końcu... było troszkę osłabione.
Tak, jest Adrian Miedziński, jest też Paweł Przedpełski, więc te luki w składzie, które były na początku sezonu, są już uzupełnione, w przeciwieństwie właśnie do Unii Leszno, która musiała sobie radzić bez Tomasa Jonassona.
Co do składu KS-u Toruń, no Toruń miał zawsze taki skład, w którym były jakieś gwiazdy, one ciągnęły ten zespół, a teraz wydaje się, że tak fajnie jest ta drużyna zbudowana, to jest taka drużyna, tak jak zresztą menadżer z Torunia zakładał, takich walczaków, to było widać w tym spotkaniu, naprawdę parę biegów świetnych, walczyli do końca, no szczególnie Łaguta z braćmi Pawlickimi.
No tak, tak, no ale wszystko skończyło się szczęśliwie rzeczywiście dla drużyny z Torunia i, no i można z ciekawością właśnie patrzeć na to, jak będą sobie radzili tutaj Torunianie w kolejnych spotkaniach.
Co do zdobyczy punktowych, najlepszy w drużynie gości był Jason Doyle, 13 punktów, Chris Holder tych punktów zdobył 7, Łaguta też 7, no i Paweł Przedpełski 6 plus 1. W Lesznie najlepiej pojechał Emil Sajfudinow, który jeszcze rok temu występował w ekipie z Torunia, 13 punktów, Przemysław Pawlicki 10 plus 2 i Niki Petersen 9 punktów.
No patrząc na ten skład Unii, można się zastanowić, czy jeszcze jakaś porażka w tym sezonie przyjdzie, bo naprawdę tam nawet jak ktoś będzie kontuzjowany, to jednak tych rezerwowych Leszczynianie mają bardzo mocno.
Tak, chyba muszą losować nawet przed tym, kto będzie jechał, a kto nie. No i zostały nam jeszcze trzy inne spotkania. Może najpierw derby, czyli Faluba z Zielona Góra, Stal Gorzów. 48-42, ale trzeba powiedzieć, że Stal Gorzów po zmianie trenera, no przynajmniej ci zawodnicy walczyli na torze i mogli zwyciężyć w tym spotkaniu.
Tak, po tych czterech porażkach tutaj ze stanowiska trenera został usunięty Piotr Paluch, w jego miejsce pojawił się Stanisław Chomski. No i pierwsza decyzja nowego tutaj szkoleniowca Stali była taka, że przywrócił do składu tych zawieszonych, a więc Krzysztofa Kasprzaka i Mateja Żagara. No jednak mogę powiedzieć, że nie do końca w przypadku Żagara to była dobra decyzja, bo on tam zdobył tylko 3 punkty. Kasprzak również nie błysnął. No ale tam po raz kolejny najlepiej spisywał się oczywiście Bartosz Zmarzlik, który wyrasta na takiego lidera na początku tego sezonu, 12 punktów. No jednak to było troszeczkę mało, ponieważ przede wszystkim Jarosław Hampel, jak również swoją cegiełkę do tego zwycięstwa dołożył Piotr Protasiewicz. No tam w pewnym momencie oczywiście Stal miała szansę nawet na to, żeby tutaj wywieźć komplet punktów, a więc 2 punkty za zwycięstwo. No jednak ten doświadczony duet, który wymieniłem, Hampel Protasiewicz, on przesądził o tym, że Falubas wygrywa 48-42.
Przed sezonem niektórzy drużynę z Grudziądza i Rzeszowa skazali na walkę o utrzymanie, a tu i obydwa zespoły przecież są beniaminkami, obydwa potrafią wygrywać, tym razem w bezpośrednim starciu lepszy Grudziądz, ale minimalnie 45-44. No Rzeszów gdzie nie jeździ, to naprawdę na styku ma te wyniki.
No i ten mecz też rzeczywiście był taki na styku, bo tam pierwszy bieg rzeczywiście udany dla GKM-u Grudziądz, tam 5-1 było zwycięstwo. No a później taka wyrównana walka, bo dość sporo biegów tam kończyło się wynikiem 3-3, no i tak naprawdę zwycięstwo wisiało na włosku aż do tych ostatnich wyścigów. Chociaż GKM już po 14 biegach prowadził 44-39 i to zwycięstwo pary rzeszowskiej Henkong Kill Demand w biegu 15 nic nie dało.
Najwięcej punktów dla gospodarzy Artiom Łaguta i Krzysztof Buczkowski po 11, a dla Rzeszowa Greg Henkok też 11 oczek. Ostatnie spotkanie Betard Sparta Wrocław pokonał u siebie Unię Tarnów 52 do 38. No w końcu w lidze takie spotkanie na swoim poziomie pojechał Taiwo Finden, który zdobył 14 oczek.
W ogóle to spotkanie było naprawdę bardzo ciekawe tam od samego początku, co się działo. Chociaż ta pierwsza część może nie była tak efektowna, ponieważ te biegi kończyły się minimalnymi zwycięstwami zespołów z Wrocławia. Jednak to, co zrobił Betard od biegu 10 do 15, to no, można powiedzieć, nie mieści się w głowie. Tam bieg 10, 12, 13 i 14. Każdy z nich kończył się wynikiem 5 do 1 dla pary wrocławskiej. No i po takim nokaucie już Unia nie miała prawa się podnieść, zresztą widać to po wyniku.
Już nie możemy się doczekać następnej kolejki naszej Ekstraligi Żużlowej. Oczywiście o niej powiemy. To tyle, jeżeli chodzi o Żużel. Teraz chwilka przerwy i wracamy z piłką nożną. Zaczynamy piłkę nożną od naszej reprezentacji. Dawno o niej nie mówiliśmy, ale w końcu ten czas nadchodzi, bo już w połowie czerwca kolejne spotkanie w eliminacjach do Euro 2016. Będziemy grać w Warszawie z Gruzją, a trzy dni później w Gdańsku. Mhm. Tak, w Gdańsku zagramy z Grecją towarzyskie spotkanie. To co, trzeba powiedzieć o powołaniach. No niespodzianek nie ma, szkoda tylko, że z Gruzją nie zagra Kamil Glik, on będzie pauzować za kartki, no i ta obrona tak sobie wygląda bez niego.
No na razie rzeczywiście, tym bardziej, że można mówić o małym zaskoczeniu, o braku powołania drama Marcina Wasilewskiego, który przecież w Premier League ze swoim zespołem zaliczył naprawdę znakomitą końcówkę sezonu, ponieważ Leicester City wygrał aż 7 spotkań z ostatnich 10, tak szybko sobie policzyłem, i bez problemu zapewnić sobie utrzymanie. No i duży udział właśnie miał były obrońca Anderlechtu Marcin Wasilewski.
Tak, on był podstawowym obrońcem tego klubu praktycznie przez cały sezon, także no to powołanie należałoby mu się, a tak pod nieobecność Glika wygląda na to, że partnerem szukały, no to też jest ciekawe powołanie dla tego zawodnika, chociaż on gra w lidze arabskiej, będzie Marcin Komorowski z Tereka Grozny, chociaż Komorowski no radzi sobie w Rosji.
Tak, wydaje mi się tak osobiście, że to jest lepsza kandydatura niż Thiago Cionek, który przypomnijmy ze swoim zespołem będzie walczył o utrzymanie w lidze włoskiej, drugiej lidze włoskiej, przypomnijmy, bo on gra w Serie B w zespole Modeny. No i może być taka sytuacja, że Cionek przyjedzie na Gruzję i Grecję jako piłkarz trzecioligowy, co no, może tutaj sporo dać do zapytania, jaki jest sens powoływania tego piłkarza, no ale taka jest koncepcja trenera i my tutaj raczej ingerować to nie będziemy.
Tak, jeżeli chodzi o bramkarzy, niespodzianek nie ma. Boruc, Fabiański, Szczęsny i Tytoń. Tytoń na powołanie zasłużył świetnymi występami w Hiszpanii. Ciężko powiedzieć, kto będzie bronił tej bramki. Pewnie Fabiański. No,
można powiedzieć, że aż szkoda, że nie można dwóch bramkarzy wystawić, bo naprawdę tylu golkiperów. No Szczęsny troszeczkę chyba na kredyt, bo to ostatnie półrocze niezbyt udane.
Jeżeli chodzi o pomocników, no to wielki powrót Jakuba Błaszczykowskiego, żeby nie skłamać, to po 19-miesięcznej przerwie były kapitan reprezentacji wraca do kadry. Oprócz niego Grosicki, Peszko, Rybus, Krychowiak, Mączyński i Piotr Zieliński, który coś tam w tych Włoszech jednak gra. Niespodzianka, no Krzysztof Mączyński, który występuje w Chinach, ale jak mówiliśmy, jak Łukasz mówiłeś, no to jest taki pupil chyba trenera Nawałki.
Tak, no to jest chyba jeden z takich zawodników, który się cieszy uznaniem właśnie naszego trenera jeszcze z czasu wspólnego pobytu w Górniku Zabrze, obu tych panów. No cieszy oczywiście ta obsada silna skrzydłowych, bo ponieważ po kontuzji wrócił Kamil Grosicki, w lidze francuskiej już prezentował się z niezłej strony. Zobaczymy, jaka będzie atmosfera po tym powrocie Jakuba Błaszczykowskiego do kadry, ponieważ w poprzednim meczu nie dostał powołania. No i zobaczymy, jak zareaguje oczywiście cała nasza kadra na powrót swojego byłego bądź co bądź kapitana. No ale miejmy nadzieję, że jeśli chodzi o tą sportową jakość, to tutaj da nam Błaszczykowski bardzo dużo.
No ja tylko żałuję, że nie będzie Sławka Mili. No on może nie gra jakoś super.
No znaczy nie wiemy, czy nie będzie, bo nie było powołań z polskiej powołać. Ligi, tak. No ale na razie ten środek faktycznie nie wygląda zbyt imponująco.
Jest Grzegorz Krychowiak, ale on jest raczej defensywnym pomocnikiem, ale Grzegorz Krychowiak, powiedzmy przy okazji, no zbiera teraz same wyróżnienia w lidze hiszpańskiej, jest wybierany do 11 kolejki, tak samo w lidze europejskiej. A z napastników, no tu niespodzianek nie ma, Arek Milik i Robert Lewandowski.
No i można tylko żałować, że uraz wykluczył z udziału w zgrupowaniu Łukasza Teodorczyka, który naprawdę w ostatnich miesiącach bardzo dobrze spisywał się w Dynamie Kijów. No i z pewnością mógłby dostać szansę przynajmniej w tym meczu towarzyskim z Grecją, żeby go wypróbować, jak on by się zaprezentował. Milik wrócił po kontuzji, więc też jego forma jest pewną niewiadomą. No a o Robercie Lewandowskim myślę, że dużo tutaj mówić nie trzeba.
Jeszcze tak przenosimy się z reprezentacji do Hiszpanii. Wprawdzie o lidze już mówić dzisiaj nie będziemy, ale wczoraj taka wiadomość, że Carlo Ancelotti nie jest już trenerem Realu Madryt. No przez 2 lata Włoch pracował w Realu, w tamtym sezonie wygrał w końcu Real Ligę Mistrzów po długiej przerwie, no a w tym wystarczyło nie zdobyć żadnego trofeum, no i Real pożegnał się z trenerem.
No niestety te wymagania w zespole królewskich są...
Coś trzeba wygrać.
Tak, zdecydowanie inne niż w każdym... wielu innych zespołach występujących w tych topowych ligach Europy. Ancelotti miał za zadanie przynajmniej ten jeden puchar zdobyć, a przypomnijmy, że w Pucharze Króla odpadł już w 1/8 finału. Do tego oczywiście porażka w 2 meczach z Juventusem w Lidze Mistrzów i przegrana w Lidze z Barceloną, a więc no niestety nie ma wyników, to i nie ma trenera Ancelottiego.
To na razie jeszcze zapraszamy na krótką przerwę, a później wracamy z ligą angielską i niemiecką.
club in New York City. In a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne.
Niestety, będziemy mieć trochę przerwy od piłki angielskiej i niemieckiej w minioną niedzielę. Ten sezon w tych krajach się zakończył. No już znaliśmy wcześniej te najważniejsze rozstrzygnięcia, ale może tak bardzo szybko podsumujmy. Najpierw zaczniemy od Anglii. W ostatniej kolejce te zespoły z czołówki tabeli nie zawiodły i swoje mecze powygrywały, no wszystkie oprócz jednego. Chelsea wygrała Sunderlandem 3-1, Manchester City pokonał Southampton 2-0, Arsenal wygrał z West Bromwich 4-1, Manchester United zremisował z Hull City 0-0, no i swoje spotkanie przegrał i to aż 1-6. Liverpool przegrał ze Stoke City. No Liverpool ten sezon może spisać się naprawdę na straty, bo nie zagra w pucharach.
No niestety, no ale tutaj ta pierwsza część sezonu szczególnie zaważyła na tym, że zespół, w którym ostatni sezon już grał, przypomnijmy, Steven Gerrard nie zagra w przyszłym sezonie prawdopodobnie w tych pucharach europejskich. No i kończy się ta pewna epoka też, bo Gerrard po sezonie wyrusza do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie występował w lidze MLS.
Jeżeli chodzi o Ligę Europejską, no to do tej Ligi Europejskiej awansował Tottenham właśnie kosztem Liverpoolu. Mistrzem została Chelsea, drugie miejsce dla Manchesteru City. Arsenal długo był na tym drugim miejscu, no ale końcówka sezonu spowodowała, że Arsenal ostatecznie na miejscu trzecim, ale wyprzedzili Manchester United, a Manchester United no teoretycznie wraca do Ligi Mistrzów, teoretycznie, bo będzie musiał zagrać w tak kwalifikacjach.
Tak, i tam przypomnijmy, że nie będzie miał lekko, ponieważ on gra w tej grupie nie mistrzów, a więc tych zespołów stopowych lig tam mogą trafić na kogoś na przykład z ligi niemieckiej, z ligi włoskiej, zależy od tych współczynników. No a z ligi spadają zespoły, dwa zespoły beniaminków, a więc Burnley i Queen's Park Rangers oraz Hull City. No i cieszy nas to oczywiście, że utrzymał się trzeci Beniaminek, a więc Leicester, który po kapitalnej końcówce tego sezonu zajął 14 miejsce.
Jeszcze też warto wspomnieć o takich dwóch zespołach jak Southampton. Oni ostatecznie na siódmym miejscu, a przez dużą część sezonu byli rewelacją w Anglii. No i Swansea, a Swansea na miejscu ósmym, to jest na pewno niespodzianka. Też wielka zasługa tutaj naszego Łukasza Fabiańskiego, który od tego sezonu był bramkarzem właśnie w Swansea, no i zanotował kilka naprawdę dobrych spotkań.
No rzeczywiście tak i miejmy nadzieję, że dzięki tym występom naszych zawodników menedżerowie przede wszystkim tych drużyn angielskich zwrócą uwagę na naszych piłkarzy. Chociaż przypomnijmy, że w przyszłym sezonie znowu wraca do elity prawdopodobnie Arthur Borus, który ze swoim zespołem Bournemouth wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.
Z pierwszego miejsca. Mhm. Nie wiadomo jeszcze co będzie z Szczęsnym. No on drugą część sezonu spędził na ławce rezerwowych w Arsenalu i prawdopodobnie z tego klubu odejdzie. To tyle, jeżeli chodzi o Ligę Angielską i została nam niemiecka Bundesliga. No najważniejsza dla polskich kibiców informacja jest taka, że Lewandowski nie obronił korony króla strzelców, zabrakło mu dwóch bramek. W ostatnim spotkaniu Bayern przełamał swoją niemoc, w końcu wygrał, chociaż ta końcówka wiadomo była taka sobie, bo Bayern Monachium już był od paru kolejek pewien tego, że to mistrzostwo po raz trzeci obroni, no ale w ostatnim spotkaniu Bayern wygrał z Mainz 2-0, bramka Roberta Lewandowskiego z karnego, no i też asysta przy drugiej bramce.
A więc Lewandowski, mimo że nie zdobył tytułu korony króla strzelców sezon, myślę, że mimo wszystko może zapisać na plus, ponieważ w Bayernie te oczekiwania jednak są dużo większe niż w Borussii Dortmund.
No przede wszystkim to jego pierwszy sezon w Bayernie, a wiadomo, że w tym klubie ten pierwszy sezon jest najgorszy, szczególnie dla napastników.
Tak, pamiętamy tych wszystkich snajperów, którzy byli przed nim, tak, Mandzukić, Mario Gomez i tak dalej, i tak dalej. No a jak wspomnieliśmy o Borussii, to można powiedzieć, jak to było, no, już nie wiem jak to powiedzieć, ale zakończyło się wszystko bardzo dobrze, chociaż zaczęło się bardzo źle. Przypomnijmy, że po rundzie jesiennej Borussia była na miejscu spadkowym.
Tak, była na miejscu spadkowym. Ostatecznie Borussia zajęła siódme miejsce.
Tak, które z tego co tam wyliczono i tak da miejsce w pucharach, ponieważ w finale Pucharu Niemiec gra Wolfsburg właśnie z Borussią.
Tak, a Wolfsburg już ma zapewnione drugie miejsce, czyli automatycznie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. Co ciekawe, do tej Ligi Mistrzów też zakwalifikowała się trzecia Borussia, tylko ta druga Borussia.
Tak, tak, jako z trzeciego miejsca, tak. Tak. Borussia Mönchengladbach, no to zdecydowanie największa sensacja tego sezonu, wyprzedziła zespoły z dużo wyższym budżetem, chociażby takie jak Bayer, Leverkusen, jak Schalke, czy Borussia właśnie.
Chociażby, Łukasz, no dla mnie największą niespodzianką to jest to piąte miejsce.
Augsburg, tak? No rzeczywiście, to jest też moim zdaniem porównywalna, chociaż faktycznie Augsburg od niedawna gra w tej elicie, dopiero czwarty sezon i tu już tak duży sukces.
Dziękujemy już dzisiaj za uwagę. Byli z Państwem
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.